Gość po ósmej.
Witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany Dariusz Rogut, dyrektor oddziału IPN w Łodzi. Witam Panie Profesorze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Kilka dni temu świętowaliście swoje 20-lecie. Czas szybko mija. Pamiętam, gdy IPN powstawał. Od czasu do czasu pojawiają się też propozycje jego likwidacji, ale IPN nadal działa. Dlaczego jest potrzebny?
Z wielu powodów, panie redaktorze. Myślę, że niepotrzebny jest na pewno dla środowisk tych, które można powiedzieć tak ogólnie boją się naszej pracy i to pod każdym względem. Natomiast znamy te środowiska, sądzę, i wiemy skąd i z kim one były wcześniej związane, czy skąd się wywodzą. Ale jeśli chodzi o naszą pracę taką bieżącą, to myślę, że mamy olbrzymie sukcesy na każdym polu, związanych oczywiście z tą naszą pracą ustawową, a więc mówię tutaj o tym obszarze edukacyjnym, naukowym, archiwalnym. Teraz mamy przecież ważny pion upamiętniania w związku z tą zmianą ustawy. Mamy pion poszukiwawszy wciąż. Oczywiście pracuje intensywnie też nasza komisja, więc prokuratorzy, ponieważ podejmowane są teraz właśnie sprawy byłych prokuratorów okresu stanu wojennego. A więc mamy czym się pochwalić, jeśli chodzi o dorobek i są też efekty tej pracy.
No właśnie, o tych efektach porozmawiamy za chwilę, bo teraz o tym, że kolejna rocznica pierwszego transportu dzieci do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Kto trafiał do tego niemieckiego obozu? Wiadomo, że dzieci, bo sama nazwa nas
wskazuje. Przede wszystkim tak, dzieci, tylko panie dyrektorze, o tym trzeba pamiętać, że właśnie dziś 10 grudnia mamy kolejną rocznicę pierwszego transportu do obozu. Dzieci z polskich rodzin z podpoznańskiej Musiny. To było kilkadziesiąt dzieci ściśle związanych z konspiracją, w którą byli zaangażowani ich rodzice. Niemieckie gestapo rozbiło wówczas taką strukturę niepodległościową właśnie, która się nazywała Związek Odwetu, a była kierowana przez doktora Franciszka Witaszaka. I kiedy rodzice zostali aresztowani, poddani intensywnym przesłuchaniom i potem wywożeni do obozów koncentracyjnych, Niemcy podjęli decyzję, że również trzeba przejąć czy wywieźć z tej Mosiny dzieci właśnie polskich konspiratorów. I stąd 10 grudnia taki transport przybył do jedynego w Polsce niemieckiego obozu dla polskich dzieci. I to są właśnie dzieci z Mosiny. Ale do tego obozu oczywiście trafiały również polskie dzieci z innych obszarów wtedy okupowanej Rzeczypospolitej przez Niemców. Mówimy tutaj o Pomorzu Gdańskim, mówimy tutaj o Śląsku, mówimy o Kujawach.
Oczywiście. Czyli przede wszystkim z tych terenów, które stały się Rzeszą, bo przecież generalna gubernia nie obejmowała na przykład Łodzi.
Tak. Natomiast według badań sprzed kilkudziesięciu lat jeszcze poprzednich prokuratorów wiemy, że prawdopodobnie też z Łodzi i okolic w późniejszym okresie do tego obozu trafiło około 400 dzieci właśnie z naszego terenu. Tutaj mamy podstawowy problem, też badając ten obóz, iż nie zachowała się cała dokumentacja. Ona została albo zniszczona przez Niemców, albo gdzieś zaginęła. Tak jak niestety zaginęły po wojnie pierwsze protokoły przesłuchań dzieci z 1946-1947 roku. My nie mamy tych protokołów i zeznań, i tych protokołów śledczych. No, nawet w dokumentacji ubeckiej tego nie było. Gdzieś zaginęły, a stanowiłyby niezmiernie ważne źródło tej wiedzy, ponieważ jakby na bieżąco wówczas bezpośrednio przesłuchiwano te dzieci, te najstarsze, bo trzeba pamiętać, że obóz był przeznaczony pierwotnie dla dzieci od tego 6 do 16 roku życia, ale de facto przywożono w tych transportach też mniejsze dzieci, 4-5-letnie. A te najmłodsze, które były 2- i 3-letnie, które też się trafiały w tych transportach, oddawano do komisji tej
rasowej,
tak, do tej germanizacyjnej, i one bardzo krótko przez ten obóz tak naprawdę przechodziły.
A co dzieci robiły w obozie?
niestety ciężko pracowały.
Nawet to, te małe?
Nawet, to znaczy 5-6-letnie wszystkie musiały pracować, natomiast wykonywały oczywiście zróżnicowaną pracę. Jeśli te starsze, 12-13-14-letnie musiały pracować na terenie obozu, odśnieżając ten obóz przy różnych pracach fizycznych, bądź dziewczynki, bo przecież to był obóz również dla dziewcząt, to nie był tylko dla chłopców obóz przecież, to pracowały w tym majątku rolnym właśnie w Dzierżącej pod Zgierzem i tam była też ciężka praca, bo przecież praca w polu, w każdych warunkach, tak, i letnich, i zimowych. Natomiast tutaj na miejscu właśnie obrzeżach, czy jakby z tyłu getta łódzkiego, gdzie ten obóz był zlokalizowany, no wykonywały różną pracę, tak naprawdę na rzecz również Wehrmachtu, ponieważ kiedy przygotowano jakieś, prawda, podkłady pod samochody, bo robiono takie podkłady z wikliny, przygotowano jakieś buty, reperowano czy cerowano przecież mundury niemieckich żołnierzy. To przecież była praca na rzecz armii niemieckiej.
Dzieci przede wszystkim umierały w wyniku tej pracy, ciężkiej pracy, ale też niektóre zabijano.
To znaczy jeszcze umierało oprócz ciężkiej pracy oczywiście od wielu chorób, w tym między innymi od tyfusu, który się szerzył w obozie. Natomiast proces Eugenii Paul.
Właśnie chciałem nawiązać do tej postaci.
Właśnie chciałem też o tym powiedzieć, panie redaktorze. Proces Eugenii Paul, a więc jedynej tak naprawdę wachmanki, czy szerzej jakbyśmy powiedzieli z kapo obozowej, chociaż nie do końca to jest też oczywiście adekwatne określenie, ale można rzecz nadzorczyni, który miał miejsce w połowie lat 70. właśnie pokazał, iż niektóre dziewczynki były zabijane, między innymi przez Eugenię Paul, Volksdeutsche, która się urodziła w Ozorkowie, a potem po wojnie, co jest ciekawe, właśnie mieszkała wiele lat w Łodzi.
Pokazał, no i co ciekawe, była przedszkolanką.
Pracowała w żłobku tak naprawdę jako intendentka. Nie ukrywam też, że jak wynika z badań tutaj naszego pracownika, naczelnika Biura Edukacji Narodowej Artura Osowskiego, który właśnie przygotował taką broszurę na jej temat, na temat jej procesu i która będzie dzięki życzliwości Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dziś bezpłatnie przekazywana między innymi podróżnym.
Państwo tego nie widzą, ale ta broszurka jest i przede mną, i przed panem dyrektorem i rzeczywiście trafi do mieszkańców Łodzi i nie tylko.
Tak, chcemy tym materiałem też dotrzeć do pasażerów, ale też do mieszkańców tutaj ziemi łódzkiej i przybliżyć tą historię też obozu. Nie tylko oczywiście historię tej nadzorczyni, która właśnie w 1974 roku została skazana...
Ale nie na śmierć.
Nie na śmierć. Została skazana na 25 lat właśnie pozbawienia wolności za zabicie trzech dziewczynek właśnie w tym obozie, doprowadzenie do ich śmierci, bo oczywiście ona je katowała w pewnym momencie, a więc je biła na placu apelowym i w baraku i te trzy dziewczynki
zmarły. A dlaczego tak długo ukrywała się? I to właśnie w Łodzi, gdzie...
Ona się nie ukrywała, panie rektorze. Właśnie to jest zaskakująca cała ta historia, że ona się wcale nie ukrywała. Ona była w 1949 roku po raz pierwszy aresztowana przez UB i uniewinniona tak naprawdę przez prokuratora w 1949 roku, a więc zrzucono z niej jakby te podejrzenia o współpracę z niemieckim okupantem, chociaż ona była Volksdeutschką.
Ale nawet jej nazwiska nie zmieniła, nie, tam chyba tylko H.
H, tak. Znaczy ona była Genovefa Polch przez H, tak, a potem była jako Eugenia Paul. Natomiast ona była znana tutaj, znaczy może znana w tym swoim środowisku, ponieważ trzeba też o tym pamiętać, że te dziewczynki, które przeżyły obóz, one po wojnie się z nią kontaktowały. No, część w jakiś sposób miała z nią normalne relacje, a część z tego, co też wiemy z tych materiałów procesowych z lat 70., prosiło ją o wsparcie finansowe pewne, a więc ona miała jakiś kontakt, tym bardziej, że potem w Zbowidzie się pojawiła też, była członkiem krótko chyba Zbowidu, jak mnie pamięć nie myli, a na pewno złożyła szerokie taką relację, złożyła z tego pobytu w tym obozie. Oczywiście ona przedstawiała siebie jako pomoc administracyjna. Nie była wcale nadzorczynią, a więc nie kierowała pracą tych dziewczynek, nie biła i tak i nie torturowała nawet w pewnym momencie, a więc ona wybieliła się pięknie, ale co ciekawe, funkcjonowała w tym środowisku. Tak jak wspomniałem, była tą intendentką w żłobku w jednym z zakładów bawełnianych w Łodzi. W Łodzi była aktywną...
A ile ona miała lat w momencie funkcjonowania obozu? Około 20 kilku, tak?
Tak, ona w 23 roku się urodziła, więc ona miała 20 lat, tak, jak podjęła tą pracę. I dlatego miała takie przekonanie, że ona nic nikomu niczego złego nie zrobiła. I to cały czas powtarzała podczas tego procesu. To jest zastanawiające, raczej nawet podkreślając, że ona pomagała tym dzieciom, a wcale nikogo nie zabiła, tym bardziej nie torturowała, wykorzystywała do pracy. No ale proces wskazał, że jednak była odpowiedzialna za śmierć.
Ale nie siedziała 25 lat, wyszła wcześniej.
No dlatego, że system komunistyczny upadł, panie redaktorze, w 89 roku wyszła z więzienia i wróciła do Łodzi. I tutaj zmarła w 2003 roku. I tak jak wspomniałem, była jedyną nadzorczynią, która była aresztowana i skazana, ponieważ w 1945 roku faktycznie jej przełożona, Sydonia Bayer, też Volksdeutschka, została skazana na karę śmierci. Wyrok został wykonany. Tak samo.
A komendant?
Komendant nie. Komendant Karl Ehrlich cieszył się długim życiem i spokojny w Niemczech. Natomiast jeszcze tylko dodam, że był jeden skazany strażnik obozowy, który również został powieszony w 1946 roku. Edward August, a więc można powiedzieć, że tych dwóch funkcyjnych, tak, odpowiedziałów faktycznie za funkcjonowanie tego obozu i również za tortury stosowane wobec
tych
dzieci.
Czyli tam Polaków było więcej w tym obozie.
Tak, tych Polaków było więcej, ponieważ część obsługi administracyjnej składała się z Polaków i byłych niektórych policjantów granatowych, tam był fryzjer Polakiem, był ten piotr administracyjny na przykład, ale nikt więcej, oprócz tak w sumie trzech osób. Jeszcze był jeden strażnik, który w 1946 roku został zakatowany przez więźniów tutaj w jednym z obozów z więzień łódzkich. On został zakatowany, nie doczekał się procesu. Ale to w sumie można powiedzieć, że była czwórka. Natomiast w tych latach późniejszych to tylko Polowa była skazana.
Zachęcamy Państwa do tego, aby zapoznać się z tą publikacją, która na pewno trafi do wielu mieszkańców. Proces Eugenii Pol, oprawczyni morderczyni polskich dzieci w obozie przy Przemysłowej w Łodzi. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był doktor habilitowany Dariusz Rogut, dyrektor oddziału IPN w Łodzi.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu.